Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i Jacek Domański.
Delegacja rządu Syrii przekazała w Watykanie przesłanie prezydenta Assada do papieża.
Trzeba się upomnieć o prawa większości, przypomina przed niedzielą świętej rodziny arcybiskup Palia, kierujący papieską radą do spraw rodziny.
Katolicy dziennikarze na Ukrainie apelują do swych kolegów za granicą o nagłośnienie społecznych protestów w Kijowie.
Witamy 28 grudnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Syryjska delegacja rządowa wysokiego szczebla złożyła wizytę w Watykanie. Dziś przed południem sekretarz stanu arcybiskup Pietro Parolin oraz szef dyplomacji Stolicy Apostolskiej arcybiskup Dominik Mamberti spotkali się z ministrem stanu Josephem Swaidem i wiceministrem spraw zagranicznych Syrii odpowiedzialnym za sprawy europejskie Husamem Edinem Aalą. Ten pierwszy jest zresztą prawosławnym chrześcijaninem, a drugi był w przeszłości ambasadorem Syrii przy Stolicy Apostolskiej. Delegacja przywiozła do Watykanu przesłanie prezydenta Assada skierowane do Ojca Świętego i przedstawiła stanowisko syryjskiego rządu, poinformowało Watykańskie Biuro Prasowe.
Watykan przygotowuje się do jutrzejszej niedzieli świętej rodziny. Na nią pański z papieżem połączą się rodziny zgromadzone w trzech sanktuariach – w Nazarecie, Loreto i Barcelonie. Franciszek przygotował na tę okazję specjalną modlitwę, jak mówi arcybiskup Vincenzo Palia, odpowiedzialny w Watykanie za ten sektor duszpasterstwa, Kościół chce pokazać, jak upominać się o prawa rodzin. Z wielką mocą czynił to już Jan Paweł II, a potem Benedykt XVI. Dziś w centrum swej posługi postawił rodziny papież Franciszek. To właśnie ich problemom poświęcił on najbliższy synod biskupów, mówi arcybiskup Palia.
Przede wszystkim trzeba się upomnieć o prawa większości, czyli rodzin złożonych z obojga rodziców i dzieci. Niestety nikt o nich nie mówi. Często są wykorzystywane, polityka o nich zapomina, gospodarka na nich żeruje, kultura je zwalcza. A tymczasem to właśnie te rodziny stanowią o bogactwie naszego społeczeństwa. Jednak polityka funkcjonuje tak, jakby rodzin nie było. Widzimy tego konsekwencje. Na przykład coraz bardziej odkłada się założenie rodziny, bo najpierw trzeba się dorobić. I dlatego małżeństwo nie stoi u początku wspólnego życia, ale jest jego zwieńczeniem. Inna sprawa to kultura, która osłabia wszelkie związki. Także związek na całe życie staje się czymś niewyobrażalnym. Nie przypadkiem rośnie liczba rodzin niepełnych. Stoimy zatem wobec groźby odrodzinnienia społeczeństwa. Jest to straszna perspektywa, bo oznacza, że dobrze jest nam tylko wtedy, gdy jesteśmy sami. A to już jest koniec społeczeństwa, koniec antropologii.
W Libanie nie milkną echa wczorajszego zamachu na jednego z czołowych polityków w tym kraju. Muhammad Shattach był przedstawicielem umiarkowanych muzułmanów sunnitów i zagorzałym przeciwnikiem szyickiego Hezbollahu. Otwarcie krytykował zaangażowanie Hezbollahu po stronie prezydenta Syrii Bashara al-Assada.
Choć nikt nie przyznał się do zamachu, przypuszcza się, że stoi za nim sam Hezbollah albo zwolennicy reżimu al-Assada. Istnieją obawy, że radykalne nurty sunnitów zdecydują się na działania odwetowe. Tym samym konflikt syryjski zostałby przeszczepiony na grunt Libanu. Przestrzega przed tym wielki mufi muzułmanów sunnitów w Libanie, Mohamed Rashid Kabbani. W jego przekonaniu trzeba powstrzymać eskalację napięć, zanim będzie za późno.
Zamach na Shattacha, w którym zginęło też 5 innych osób, a 75 zostało rannych, stanowczo potępiają zwierzchnicy chrześcijańscy. Patriarcha Maronitów kardynał Beshara Butrosraj przyznał, że Liban stracił głównego przedstawiciela umiarkowanego nurtu sunnitów. Z kolei patriarcha melchicki Grzegorz III Lacham wezwał do szczególnej troski o zachowanie jedności kraju.
Okres Bożego Narodzenia to w Ziemi Świętej czas wytężonej pracy, ale też radosnego dialogu ekumenicznego. Realizuje się on przede wszystkim w codziennym życiu. Wielu nazywa to ekumenizmem filiżanki kawy. Jest tam podejmowanych wiele takich inicjatyw. Jedna z nich to wymiana bożonarodzeniowych życzeń.
W klasztorze Najświętszego Zbawiciela w Jerozolimie, siedzibie franciszkańskiej kustodii Ziemi Świętej, bracia mniejsi podejmowali przedstawicieli kościołów wschodnich, którzy przybyliby złożyć życzenia oraz wspólnie cieszyć się radością z przyjścia Jezusa. Obecni byli przedstawiciele kościoła grecko-prawosławnego, ormiańskiego, a także koptyjskiego i syryjskiego. Przybył również nuncjusz apostolski w Izraelu, arcybiskup Giuseppe Lazzarotto oraz arcybiskup Fuad Tual, łaciński patriarcha Jerozolimy. W rozmowach dominowała troska o chrześcijan na Bliskim Wschodzie, którzy mieszkają na terenach objętych konfliktami zbrojnymi. W życzeniach powracała jednak nadzieja na pokojowe rozwiązanie wszelkich konfliktów. Dziś Kościół w Ziemi Świętej obchodzi wspomnienie świętych młodzianków męczenników, którzy oddali swe życie za Jezusa. W grotach betlejemskich w pobliżu Groty Narodzenia została odprawiona msza święta w intencji dzieci. Z Jerozolimy dla Radia Watykańskiego Piotr Blajer, franciszkanin.
Utrzymujące się w Egipcie napięcie przed referendum konstytucyjnym nie przeszkodziło chrześcijanom stosującym kalendarz gregoriański obchodzić Boże Narodzenie. Jest nadzieja, że tak samo będzie w przypadku prawosławnych Koptów, którzy będą świętować 7 stycznia. Takiego zdania jest rzecznik Kościoła katolickiego w Egipcie, ksiądz Rafi Gresz. Przypomniał on, że nazajutrz po prawosławnym Bożym Narodzeniu rozpocznie się proces przeciwko byłemu prezydentowi Mohamedowi Mursiemu.
Istnieje niebezpieczeństwo, że islamiści będą w związku z tym organizować manifestacje i ataki, skierowane także przeciw chrześcijańskim miejscom kultu. Egipska policja już szykuje specjalne środki zabezpieczające te miejsca przed agresją radykałów. Być może liturgiczne obchody zostaną w tej sytuacji nieco przyspieszone.
Warto dodać, że tydzień później odbędzie się w Egipcie referendum w sprawie ustawy zasadniczej. Tu również islamiści mogą próbować wpłynąć na wynik głosowania, siejąc wśród ludności terror, rozwraca uwagę ksiądz Gresz. Zaznacza jednak, że i wśród zastraszanych rośnie desperacja. Po niedawnym krwawym zamachu bombowym na posterunek policji w Mansurze ludzie zdewastowali i splądrowali sklepy należące do członków Bractwa Muzułmańskiego. Katolicki duchowny nie przecenia przy tym wpisania tej organizacji na listę terrorystów. Figurowała ona tam do 2005 roku, lecz potem Bractwo zostało w tajemniczy sposób rehabilitowane przez USA i Europę, stwierdził ksiądz Gresz. Teraz po prostu wraca tam znowu, bo jego działania mają charakter terrorystyczny.
Od samego rana młodzi przyjeżdżają do Strasburga, aby uczestniczyć w spotkaniu zorganizowanym przez Międzynarodową Wspólnotę Ekumeniczną STEZE. Na ulicach pojawiły się dziesiątki autokarów z różnymi numerami rejestracyjnymi, najwięcej z Polski. O pierwszych chwilach spotkania mówi jeden z członków wspólnoty STEZE, brat Marek.
Wszystko przebiega w tej chwili bardzo spokojnie i bardzo płynnie. Młodzi są radośni, rozśpiewani, wielu duszpasterzy na czele grup. Także ten początek w Strasburgu zapowiada się bardzo dobrze. Grupa po grupie przechodzą do 2 budynków szkolnych. Tutaj kolejne ekipy młodych, którzy przyjechali już tutaj wczoraj, przekazują im informacje o programie spotkania, przekazują skierowanie do parafii, która ich ugości i młodzi z tymi materiałami, informacjami wyjeżdżają do swoich parafii. Większość z nich będzie mieszkać w okolicach Strasburga, na terenie Alzacji. W parafiach czeka ich kolejny etap dzisiejszego powitania. Tam ekipy parafialne czekają na nich i zostaną skierowani do rodzin. Wszyscy uczestnicy spotkania będą goszczeni przez mieszkańców Strasburga i okolic. No a wieczorem wszyscy wrócą do miasta, żeby otrzymać coś do zjedzenia, ciepły wieczorny posiłek i suchy prowiant na jutro, a o godzinie 19 pierwsza wspólna modlitwa, która rozpocznie naprawdę spotkanie. Dla Radia Watykańskiego ze Strasburga mówił brat Marek.
W Nepalu tegoroczne święta Bożego Narodzenia potwierdziły rosnące zainteresowanie chrześcijaństwem. Kościoły, w tym katolicka katedra w stołecznym Katmandu, były wypełnione ludźmi. Wśród obecnych znalazło się wielu hinduistów i buddystów zainteresowanych chrześcijańskimi świętami. To otwarcie na chrześcijaństwo nierzadko prowadzi do konwersji. Jak twierdzi sekretarz generalny tamtejszej Krajowej Rady Kościołów, pastor Rokaja, w Nepalu szybko przybywa wyznawców Chrystusa. W ostatnim czasie otwarto dla nich 7 tysięcy nowych miejsc kultu. Od 2008 roku Boże Narodzenie jest w Nepalu świętem państwowym.
Przewodniczący konferencji biskupów Haiti poinformował o nowej kościelnej inicjatywie na rzecz dialogu między siłami politycznymi tego karaibskiego kraju. Chodzi o przezwyciężenie kryzysu związanego z przygotowaniami do wyborów. Pod egidą tamtejszego episkopatu powstała w tym celu konferencja mediacyjna. Należą do niej eksperci z zakresu nauk politycznych i społecznych oraz prawa świeckiego i kanonicznego.
Biskup Chibli Langlois ujawnił, że nawiązali już oni pierwsze kontakty z przedstawicielami rządu, parlamentu i partii politycznych. Dotychczas nie ustalono jeszcze terminu podpisania porozumienia. Negocjacje w tej sprawie rozpoczną się w pierwszych tygodniach nowego roku, zapowiedział przewodniczący haitańskiego episkopatu.
Do ochrony dzieci, zwłaszcza nienarodzonych, wezwał arcybiskup Ismael Rueda Sierra. Ordynariusz kolumbijskiej archidiecezji Bucaramanga przed świętem męczeńskich młodzianków zaapelował do parlamentarzystów, by zdali sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa w związku z ustanawianiem prawa mającego chronić ludzkie życie.
Towarzyszymy modlitwą temu wszystkiemu, co oznacza ochrona życia ludzkiego, zwłaszcza nienarodzonych, powiedział kolumbijski hierarcha. Modlimy się za tak liczne dzieci, jak i za rodziców, którzy wyrzekli się swojego ojcostwa i macierzyństwa. Modlimy się także za parlamentarzystów, by mieli świadomość ciążącej na nich wielkiej odpowiedzialności i nie ustanawiali praw godzących w ludzkie życie, lecz przeciwnie, wspierali je. Żarty na bok, trzeba z całą powagą zastanowić się, co w duchu wiary oznacza ochrona życia, zwłaszcza nienarodzonych, stwierdził arcybiskup Rueda Sierra. To ma ogromne znaczenie zarówno w kontekście etyki wypływającej z Ewangelii, jak i etyki naturalnej. Kościół zawsze będzie to wspierał, zawsze będzie przypominał i głosił głęboki szacunek dla ludzkiego życia, od jego poczęcia aż do naturalnej śmierci, podkreślił ordynariusz kolumbijskiej archidiecezji.
Jesteśmy dziennikarzami, jesteśmy chrześcijanami, mamy podwójny obowiązek być świadkami prawdy oraz być świadkami miłości. Świadomi sytuacji, która panuje obecnie w naszej ojczyźnie Ukrainie, nie mamy prawa milczeć. Świadomi gniewu, rozpaczy i bólu wielu naszych rodaków, nie mamy prawa pozbawić ich słów pocieszenia, solidarności i miłości. Te słowa czytamy w apelu katolickich dziennikarzy Ukrainy do dziennikarzy świata i wszystkich ludzi dobrej woli.
W dokumencie przypomina się, że wydarzenia w Kijowie to nie tylko wyraz pragnienia demokracji, ale dramatyczny protest przeciw okrucieństwu obecnych władz Ukrainy. Autorzy apelu wymieniają tu przypadki ewidentnego naruszania podstawowych praw człowieka, jak brutalna pacyfikacja pokojowej manifestacji z 30 listopada, czy niewyjaśnione przypadki ciężkich pobić poszczególnych uczestników protestów. Jak zauważają, wokół tych wydarzeń trwa na szczeblu międzynarodowym medialna martwa cisza. Apelują zatem do swych kolegów za granicą, w tym także w Watykanie, o budzenie sumień hierarchii kościelnej i wiernych. Już mija miesiąc, odkąd Ukraina, położona w centrum Europy, stała się domem upokorzonych, pobitych, płaczących, spragnionych prawdy i sprawiedliwości, czytamy w apelu. Pozwólcie nam usłyszeć głos pasterza skierowany do nas właśnie teraz. Serce Kościoła Powszechnego bije w Watykanie. Serce Ukrainy dzisiaj zalewa się krwią. Potrzebujemy usłyszeć, że te dwa serca biją w jednym rytmie. Odczuwamy potrzebę opowiedzieć o tym Ukrainie i światu, piszą katoliccy dziennikarze Ukrainy.
Warto dodać, że przedstawiciele kościołów na Ukrainie wielokrotnie wypowiadali się na temat kijowskich protestów, wspierając europejskie aspiracje narodu i potępiając użycie przemocy. Także w sprawie niedawnego pobicia dziennikarki i działaczki społecznej Tetiany Czornowił głos zabrał arcybiskup Światosław Szewczuk. Zwierzchnik kościoła grecko-katolickiego przypomniał, że znać i mówić prawdę jest prawem wolnych obywateli, stanowiąc jedno z podstawowych praw człowieka. Wyraził też zaniepokojenie aktami przemocy, do jakich dochodzi wobec dziennikarzy, działaczy społecznych.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.